Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Tematem dzisiejszej audycji będą zatory, czyli nagłe zamknięcia naczyń tętniczych, blokujące dopływ do krwi naczyń tętniczych, naczyń żylnych. O tym, jakie są przyczyny zatorów, ich rodzaje i konsekwencje, rozmawiać będę z profesorem Marcinem Fijałkowskim z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kardiologiem internistą, kierującym oddziałem szybkiej diagnostyki kardiologicznej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, który przyjął zaproszenie i jest ze mną w studio. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
Dodam tylko, że profesor pracował w jednej z najlepszych klinik na świecie, Mayo Clinic w Rochester w Stanach Zjednoczonych. Zajmuje się leczeniem choroby wieńcowej oraz wad wrodzonych i nabytych serca. Panie profesorze, co to jest tak naprawdę zator?
Ja na wstępie chciałem podziękować pani redaktor i Radiu Gdańsk za poruszenie bardzo istotnego tematu, który dotyczy praktycznie wszystkich, wielu lekarzy, wielu specjalności lekarzy i prawie wszystkich pacjentów. Co to są zatory? Dość trudno to powiedzieć w krótkich słowach. Generalnie może zacząłbym od tego, żebym chciał, żebyśmy sobie wszyscy wyobrazili, że krew musi płynąć w naszych naczyniach. Te naczynia mają bardzo różną średnicę i prędkość przepływu krwi jest też bardzo różna. Inaczej krew przepływa w naczyniach tętniczych, tych, które odprowadzają krew z serca do całego organizmu. Trochę inaczej krew płynie w naczyniach żylnych, czyli tych naczyniach, które doprowadzają z kolei krew z całego organizmu do serca. To wiele razy myli się nawet nie tylko pacjentom, ale również i lekarzom, że te naczynia bardzo mocno się różnią. I proszę sobie wyobrazić, że ta krew, która nie jest przecież wodą, ona zawiera bardzo dużo składników. Czerwone krwinki, białe krwinki, płytki krwi, różne białka. Ona musi ciągle płynąć i musi przepływać nawet przez bardzo małe, wąskie naczynia włosowate, które faktycznie mają średnicę jak włosek. Czyli musimy z jednej strony, organizm musi zapewnić ciągłość przepływu krwi. Bo jeżeli ta krew nie będzie dopływała, o tym dalej będziemy mówili, co się dzieje w zależności od kalibru naczynia i ewentualnego naczynia, które ukrwotacznia.
Czyli kiedy dochodzi do zatoru, to co się dzieje? Po prostu przestanie płynąć ta krew, tak?
No właśnie. I teraz są pewne takie mechanizmy w organizmie, które powodują, że ta krew może płynąć. Ale z drugiej strony, jeżeli przerwiemy ciągłość naczynia, to ta krew musi dostać natychmiast sygnał, żeby zaczopować to naczynie, żeby powstała skrzyplina, żeby powstał ten czop, który zabezpieczy przed krwawieniem. Czyli z jednej strony, proszę zwrócić uwagę na pewną misterność całego tego układu. My nazywamy to bardzo mądrze homeostazą. To jest nic innego jak pewna taka równowaga pomiędzy możliwością swobodnego przepływu krwi, a z drugiej strony niemożnością wynaczynienia tej krwi i szybkim powstawaniem skrzeplin. Co jest ciekawe, w organizmie cały czas powstają pewne skrzeplinki. Czasami dostaje organizm fałszywe informacje, że ma powstać skrzeplinka, ale z drugiej strony bardzo szybko organizm reaguje takim układem rozpuszczania tej skrzepliny i to się dzieje cały czas. Nawet my teraz rozmawiamy, czy państwo jak słuchają przed odbiornikami, ten proces istnieje, powstawania skrzeplin i rozpuszczania. Problem pojawia się wtedy, kiedy ta homeostaza, ta równowaga zostanie w jakiś sposób zaburzona i powstaje skrzeplinka.
No właśnie. I kiedy to się dzieje? Czy da się to w ogóle przewidzieć?
Czasami nie udaje się przewidzieć, czasami się udaje przewidzieć. Cała właśnie problem w tym polega, że czasami pierwsze symptomy powstania skrzeplin są dramatyczne. Może być nawet zgon pacjenta, może być upadek, omdlenie, a czasami może też być coś takiego, że pacjent przeszedł taką zakrzepicę i nawet o tym nie wie. To wszystko zależy od lokalizacji i intensywności tego wykrzepiania. Inaczej to będzie wyglądało, jeżeli skrzepinka powstanie w nogach, inaczej jeżeli powstanie w naczyniach doprowadzających krew do serca, inaczej będzie to wszystko wyglądało, jeżeli powstanie w tętnicy płucnej, czy wreszcie inaczej, jeżeli będzie powstawała w naczyniach doprowadzających krew do mózgu.
A kiedy w organizmie pojawia się ten taki właśnie zator, ten czop taki urwany gdzieś tam, który blokuje naczynie, to pacjent coś czuje tak naprawdę?
Generalnie tak. I znowu wracamy do momentu, gdzie to musiałby powstać. Jeżeli powstaje to w kończynach dolnych, pacjent może odczuwać wszystkie objawy, bo mówimy o pewnej takiej zakrzepicy żylnej. To też zależy, czy to jest bardziej powyżej kolana, czy to jest poniżej kolana. Pierwsze objawy to może być ból kończyny, obrzęk bolesny kończyny. Nie musi być zawsze zaczerwienienie. Jeżeli dochodzi do zakrzepicy powierzchownej, może dojść do zaczerwienienia. Jeżeli na przykład powstanie zakrzep i powędruje nam do płuc, pacjent może mieć objawy duszności, gorszej tolerancji wysiłku, kaszlu, bólu w klatce piersiowej, wreszcie omdlenia.
Czyli te objawy nie są takie, mogą sugerować też inne zachorowania, czy pewnie trudno jest rozpoznać.
Dokładnie tak. I proszę Państwa, to jest pewna ciekawostka taka, że w Stanach Zjednoczonych na przykład najwięcej spraw sądowych spowodowanych nierozpoznaniem jakiejś jednostki chorobowej jest związane właśnie z nierozpoznaniem zatorowości płucnej. Niestety nie mamy ani jednego narzędzia diagnostycznego obrazowego, ani jednego narzędzia laboratoryjnego diagnostycznego, ani jednego objawu pacjenta charakterystycznego dla zakrzepicy. Jest to pewien ciąg zdarzeń, dokładna rozmowa i wywiad z pacjentem. Coś, co nam sugeruje, że może dojść do zakrzepicy, jest wywiad, czyli ta rozmowa z pacjentem.
No właśnie, winne są zawsze te oderwane blaszki miażdżycowe, jakiś skrzep krwi, czy to może być jeszcze coś innego?
Blaszki miażdżycowe mogą się oderwać. Najbardziej boimy się oczywiście skrzeplin, które wędrują do głowy, czy też do płuc. Mogą być to też zatory powietrzne. Czasami się to zdarza. U kobiet w ciąży może to być również płyn owodniowy. Czasami mogą to być zatory tłuszczowe, na przykład pacjenci, którzy przechodzą liposukcję. Zdarza się czasami, że może dojść do zatorów tłuszczowych, ale te wszystkie inne przyczyny poza skrzepinami są dużo bardziej rzadkie.
A ile czasu trwa taka wędrówka, na przykład znaczeń w kończynach w kierunku serca albo płuc? To generalnie jest ileś godzin?
To generalnie może być proces bardzo nagły i dramatyczny. Jeżeli sobie wyobrazimy, jak szybko płynie krew z kończyn dolnych, przechodząc przez serce, dostając się do płuc, tak samo jak szybko płynie krew, tak szybko może przedostać się skrzepina z kończyn dolnych do płuc. Czyli ten proces może być bardzo, bardzo szybki.
Czyli kilka minut?
Może to być kilka minut, nawet może to być kilka sekund.
Czyli tego czasu na interwencję medyczną właściwie tutaj nie zostaje zbyt dużo.
Dokładnie tak. My musimy reagować bardzo szybko. Pacjent, u którego podejrzewamy akurat w tym przypadku zatorowość płucną, traktujemy jako pacjenta, który jest w bezpośrednim zagrożeniu życia. Oczywiście, tak jak wiele chorób, tak jak zawały, nawet przeziębienia, zatorowość płucna może być przebiegać dość banalnie, ale może być również zagrożeniem życia. Generalnie w momencie przed postawieniem ostatecznej diagnozy każdego pacjenta traktujemy jako pacjenta w ostrym stanie i reagujemy bardzo szybko. Ten pacjent powinien być hospitalizowany na oddziałach intensywnej terapii, a z kolei na izbach przyjęć powinien być priorytetowym pacjentem.
603-06-06-06 to numer SMS-owy, na który można nadsyłać pytania do profesora Fiołkowskiego w sprawie zatorów i ich konsekwencji. Czekamy na Państwa zgłoszenia. Czy, Panie Profesorze, czy zator naczynia zawsze jest stanem zagrożenia życia? No, bo są różnych naczyń zatory. Mówił Pan tutaj o płucach, o mózgu, mówimy o sercu, ale też kończyny. Zawsze jest groźny w takim samym stopniu?
Oczywiście, że nie, bo tak samo zależy od intensywności, od kalibru naczynia. Jeżeli będziemy mieli zakrzepice odległych tętnic dotyczących na przykład stopy, od piszczelowej tętnicy, to nie jest aż takie groźne. Rzadko takie, my to nazywamy dystalne, czyli odległych naczyń zakrzepice dbać mogą ostre powikłania, groźne powikłania pod postacią zatorowości. Również zakrzepica żył powierzchownych. My często mylimy i nie odróżniamy, że może być zakrzepica nadkażona żył powierzchownych, przebiegająca właśnie zaczerwienieniem skóry, a czymś innym jest żył głęboki. Czyli ta powierzchownych również nie jest takim stanem często zagrożenia życia. Potrafi się wycofać generalnie bez leczenia.
A czym grozi, zator na przykład naczyń żylnych, a czym tętniczych? Czy tym samym właściwie, czy każda z tych, w zależności od tego, gdzie płynie, że tak powiem, ta skrzeplina, czy ten czop, to grozi jakąś innym powikłaniem?
Znaczy, musimy zrozumieć pewne kontinuum, to, że krew płynie. Jeżeli coś powstaje w naczyniach żylnych, szczególnie właśnie kończyn dolnych, jamy brzusznej, miednicy, to wcześniej czy później może trafić do serca, a następnie dalej zostać przetransportowana albo na tą lewą stronę, czyli do krążenia mózgowego, lub też może być dalej przepchana w kierunku płuc. Więc zakrzepica żylna również może mieć konsekwencje tętnicze, czyli z żył, że może przepłynąć skrzepina poprzez serce do tętnic. Mhm. Czyli może być równie groźna. Generalnie boimy się zakrzepicy żył głębokich, która może dać zator tętnicy płucnej, czyli mamy i żyłę, i tętnicę.
Czyli zawsze to trwa tak krótko?
Nie zawsze. Oczywiście proszę pamiętać, o czym powiedziałem na początku, jest pewien system obronny organizmu. Czasami możemy dostać zakrzepisy i organizm sobie sam poradzi, wykorzysta swoje możliwości naturalnego rozpuszczania skrzeplin. Jest zawsze pytanie, które proces wygra, czy ten proces tworzenia skrzepliny i przepychania je dalej, czy ten naturalny proces rozpuszczania tej skrzepliny. Tego nigdy nie wiemy. Natomiast czasami te skrzepliny mogą się pojawić i zostać całkowicie rozpuszczone i pacjent nawet nie wie, że przychodził zakrzepicę.
Ja się właśnie zaczęłam zastanawiać teraz, bo chciałam się zatrzymać na chwilę przy zawale serca. Nam się kojarzy, że zawał serca jest takim wynikiem choroby wieńcowej albo miażdżycy, gdzie mamy do czynienia z blaszkami miażdżycowymi. Natomiast czy może też być efektem oderwania się skrzepliny krwi? Czy też to jest możliwe?
To jest bardzo ważne pytanie, pani redaktor. Generalnie musimy odróżnić coś, co jest ostrym zespołem, czyli zawał mięśnia sercowego, od takiej stabilnej choroby wieńcowej. Ta stabilna choroba wieńcowa faktycznie jest efektem narastania czystej blaszki miażdżycowej.
I teraz, czyli naczynia się zamykają w wyniku...
Dokładnie, powolutku powstawania blaszki miażdżycowej. Możemy sobie wyobrazić naczynie, w którym się odkłada ten cholesterol i to światło tego naczynia powolutku nam się powolutku zwęża. W stabilny sposób, nie nagły. Ale czasami ta blaszka jest niestabilna, my mówimy. Ona może pęknąć, może jej powierzchnia stać się, powierzchnia tej blaszki może być niegładkie. I co się dzieje? Ten organizm dostaje sygnał, że coś się dzieje niedobrego, mogło pęknąć naczynie i na tym nierówności tej blaszki nagle powstaje skrzepina. I ta skrzepina nagle nam domyka to naczynie i w większości przypadków to właśnie jest definicja i proces powstawania zawału mięśnia sercowego. Czyli w większości zawały mięśnia sercowego polegają na tym, że ta blaszka miażdżycowa, nawet czasami nieistotna, czasami niezbyt duża, niezwężająca naczynia, w pewnym momencie pęka, odsłania nam tą swoją niejednorodność, na niej powstaje skrzeplina i w tym momencie zamyka naczynie w sposób nagły, i mamy zawał mięśnia sercowego.
Czyli nie zawsze miażdżyce i wysoki cholesterol są przyczyną.
To jest jedna oczywiście z przyczyn, które mogą powodować zawał mięśnia sercowego. W rzadkich przypadkach, dużo rzadszych, czasami zawały powstają przy dostawaniu się skrzeplin, które krążą w organizmie. Jest to dość rzadkie i organizm się w ten sposób zabezpieczył, że naczynia wieńcowe odchodzą pod takim pewnym kątem, że stosunkowo rzadko przechodzą te skrzepliny. Ale bardzo jest istotne właśnie o czym wspomnieliśmy, że często przyczyną zawału są te skrzepliny. Dlatego my leczymy albo poprzez próbę rozpuszczania takiej skrzeplinki. Nawet są metody odsysania. My nazywamy to trombektomią, czyli próbujemy jak takim małym odkurzaczem odestać tą skrzeplinę, żeby za wszelką cenę udrożnić to naczynie.
Te same są czynniki powodujące udar?
Jeżeli generalnie tak. Jeżeli mówimy o udarach niedokrwiennych, mogą powstać w podobnym mechanizmie. Tam częściej migrować może skrzeplina właśnie z łuku aorty, z różnych innych miejsc, tak jak płynie krew. Czasami również mogą być blaszki w naczyniach mózgowych i patofizjologia, czy też przyczyna powstawania udaru mózgu serca jest bardzo podobna do powstania zawału mięśnia sercowego. Proszę zwrócić uwagę, że leczenie jest bardzo podobne. Również neurolodzy stosują leki rozpuszczające skrzepliny. Co więcej, teraz kilka tygodni temu został ogłoszony program narodowy dopuszczający właśnie odsysanie skrzeplin u pacjentów z udarami mózgu. Czyli można powiedzieć bardzo podobna przyczyna, bardzo podobne leczenie. Objawy po prostu inne, bo inny narząd zostaje niedokrwiony.
Parę razy padło tutaj słowo zakrzepica. To jest jakaś odrębna jednostka chorobowa? Co ona ma wspólnego z...
Zakrzepica to jest powstawanie skrzeplin w danym miejscu. Czyli naczynie wykrzepia nam. Powstanie później skrzeplina, która może migrować w inne miejsce. I to może być naszym problemem. Tak właśnie zakrzepica żył głębokich sama w sobie oczywiście jest problemem. Jest noga obrzęknięta, noga bolesna, noga ucieplona. Ale dopiero jak ta skrzeplina zakrzepicy przewędruje nam do innego miejsca, czyli do płuc i zablokuje przepływ w płucach, to wtedy mamy bezpośrednie zagrożenie życia.
Czyli zakrzepica bez oderwania się jest po prostu jednostką odrębną, dokładnie chorobową, tak, którą można w jakiś tam sposób kontrolować, leczyć.
Rozumiem. Można tak to też nazwać.
Mhm. Czy na zatory są bardziej narażone osoby mające jakieś inne kłopoty ze zdrowiem? No, mówiliśmy o tej zakrzepicy, ale czy jakieś inne choroby jeszcze?
Oczywiście, że tak. Generalnie pacjenci, którzy są bardziej chorzy, mają niewydolność serca, mają choroby nowotworowe, u których wystąpiła już wcześniej zakrzepica. Czasami są pewne mutacje genetyczne, trombofilie, które predysponują do łatwiejszego wykrzepiania. Pacjenci otyli, pacjenci po operacjach, pacjenci po udarach. Jest pewna taka grupa pacjentów, której możemy spodziewać się powstania skrzeplin. Możemy powiedzieć, że jest pewnego rodzaju pogotowie i gotowość do powstawania skrzeplin i tych pacjentów staramy się profilaktycznie leczyć. U tych pacjentów chcemy wyprzedzić, a może inaczej nie dopuścić do powstania właśnie zakrzepicy i oderwania czy też migracji skrzeplin.
A czy ryzyko zatoru wzrasta wraz z wiekiem?
Osoby też jest to udowodnione. Jest to udowodnione. Generalnie starsze osoby więcej mają chorób dodatkowych, cukrzyca, niewydolność serca, niewydolność nerek, choroby nowotworowe, operacje ortopedyczne. Tak, pacjenci starsi niestety są bardziej predysponowani do powstawania skrzeplin zatorów.
Mamy SMS-a od pani Zofii, która pisze tak. Witam, panie profesorze, mam podobne objawy. Od roku leczona jestem też na zatoki, żadnej poprawy, brak węchu, smaku, bóle w klatce piersiowej. Co mam począć, do kogo się zwrócić, pyta nasza słuchaczka.
No właśnie pytanie o podobność tych objawów. Myślę, że same zatoki, jeżeli chodzi o zakrzepicę, oczywiście może być zakrzepica też naczyń w zatokach, nie bardzo korelują z zakrzepicą. Myślę, że tutaj najbardziej, najwłaściwszym adresem byłby laryngolog, żeby dobry laryngolog mógł panią zobaczyć.
I jeszcze pytanie od pana Kazimierza. Panie profesorze, mam bardzo duże żylaki pod udzi. Przeszedłem 3 operacje usunięcia żył. Niestety bez rezultatu, bo powstały nowe. Czy w takim przypadku jest podwyższone ryzyko zatoru i zakrzepicy? Pyta słuchacz.
To jest bardzo ciekawe pytanie, bo my często kojarzymy żylaki z pewną predyspozycją do powstawania wykrzepiania. Żylaki zazwyczaj są, dlaczego je widzimy, bo one dotyczą żył powierzchownych. W pewnych takich skalach różnych chorób, które predysponują do zatorowości płucnej, żylaki są na dość odległym miejscu. Same w sobie podwyższają nieznaczny sposób ryzyko wykrzepiania. Jest to bardziej problem, można by powiedzieć, estetyczny, niejakiego komfortu też życia, natomiast w sposób taki intensywny, bezpośredni, nie predysponują do zakrzepicy żył głębokich czy też zatorowości, ale też mogą.
Pojawiają się pytania od słuchaczy dotyczące kobiet przyjmujących tabletki antykoncepcyjne albo hormonalną terapię zastępczą. Czy te osoby są bardziej narażone na zakrzepicę i zatory?
Tu niestety nie mam dobrej wiadomości. Kilkukrotnie zwiększa się ryzyko wykrzepiania i zatorowości płucnej niestety u pacjentów przyjmujących antykoncepcyjne leczenie, czy też hormonalną terapię zastępczą. To trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, że przed przepisaniem tego leczenia, bo to jest ciągle leczenie, lekarze powinni dobrze zbadać pacjenta i zebrać dobrze wywiad. Jeżeli mamy pewną predyspozycję, albo nie daj Boże już wystąpiła wykrzepianie wcześniej, te leki powinny być przeciwwskazane. Tutaj trzeba też podkreślić, że jest pewne takie działanie nakładające się, że jeżeli mamy antykoncepcję i coś, o czym wcześniej wspomniałem, czyli palenie papierosów, do tego może nałożyć się odwodnienie, długa podróż. Mamy czasami gotowy przepis na zakrzepicę żył głębokich.
Teraz musimy zrobić krótką przerwę, ale po tej przerwie pan profesor powie, jak na przykład przygotować się do lotu samolotem bądź do dłuższej podróży, kiedy jesteśmy unieruchomieni, żeby było to bezpieczne. Zwłaszcza jeśli na przykład właśnie przyjmujemy takie preparaty, o których była aktualnie mowa. Profesor Marcin Fijałkowski, kardiolog, internista z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jest naszym gościem do rozmowy o zatorach. Wracamy po przerwie.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. W audycji medycznej Radia Gdańsk dziś rozmawiamy o zatorach naczyń, a naszym ekspertem jest kardiolog, internista, profesor Marcin Fijałkowski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik oddziału szybkiej diagnostyki kardiologicznej w Gdańskim Szpitalu Klinicznym. Skończyliśmy rozmawiać i jesteśmy w samolocie. Lecimy, mamy problem jakiś z żyłami, boimy się zakrzepicy, bo na przykład przyjmujemy hormonalną terapię zastępczą albo środki antykoncepcyjne. Jak się możemy zabezpieczyć, żeby ten lot, czy ta podróż pociągiem, bo to też jest unieruchomienie na ileś tam godzin, była dla nas bezpieczna?
Dokładnie. Generalnie to dotyczy każdej podróży, gdzie jesteśmy unieruchomieni. gdzie spędzamy w pozycji siedzącej, czy też półleżącej kilka, a czasami nawet kilkanaście godzin.
Czyli podróż do Zakopanego samochodem również?
Jest problem. Twierdzi się, że ryzyko wzrasta powyżej między 3 a 5 godzin, jeżeli siedzimy w sposób unieruchomiony. To też dotyczy podróży samochodem bez przerwy na narty kilkunastogodzinnych. Generalnie nawet jest taka jednostka chorobowa, która jest nazywana właśnie chorobą klasy ekonomicznej, wtedy, kiedy jest mało miejsca, którzy lecieli do Australii, z Europy i wysiadając nagle mdleli, dostawając zatorowości płucnej. Krótko mówiąc, unieruchomienie kończyny w podróży predysponuje do wykrzepiania. Oczywiście osób zdrowych, o czym wspominaliśmy, są mechanizmy, które zabezpieczają. Niektórzy, i to coraz częściej się pojawia w rozmowach, pacjenci z nami twierdzą, że będą przyjmowali specjalne leki, które ich zabezpieczą. Jednakże prawdą jest to, że najlepsza jest profilaktyka. Na czym to polega? Po pierwsze, jeżeli podróżujemy samochodem i możemy się zatrzymać co 3-4 godziny, jak kolokwialnie mówimy, żeby rozprostować kości, to ma olbrzymie znaczenie. Chodzenie i napinanie tej pompy mięśniowej jest najlepszą profilaktyką przed powstawaniem zakrzepicy.
Czyli na siedząc coś możemy robić w samolocie na przykład?
Możemy ćwiczyć łydki, możemy je napinać, możemy takie wykonywać specjalne ćwiczenia, podnosząc pięty, napinając łydki. To jest jedna rzecz. Drugą ważną rzeczą jest to, żebyśmy się nie odwadniali. Proszę zwrócić uwagę, jak mało osób w samolocie korzysta z toalet, jeżeli spojrzymy na ilość podróżujących. W samolocie jesteśmy w środowisku, które ma niższą wilgotność, po pierwsze. Po drugie, odwadniamy się, nie pijemy odpowiedniej ilości płynów. Po trzecie, jesteśmy w pozycji unieruchomionej. I czwarta rzecz, i tu może być ciekawe dla naszych słuchaczy, że również zasypianie, czyli sen w trakcie podróży, wtedy kiedy mamy te mięśnie rozluźnione, również predysponuje do powstawania zakrzepicy.
Ale każdy sobie myśli, dobrze, tam z Gdańska lecimy gdzieś do Niemiec albo, na południe Europy, to 2-3 godziny, to wytrzymamy bez tego picia i łażenia. To błąd? Takie myślenie?
Myślę, że to jest błąd. To jest oczywiście
nawet
dość
tak krótka podróż,
ale pewne osoby, które biorą środki antykoncepcyjne, palą papierosy, mają jakąś inną predyspozycję do wykrzepiania, to dla nich ten czas podróży może ulec pewnemu skróceniu.
Warto sobie kupić takie podkolanówki na przykład
uciskowe? Właśnie o tym chciałem powiedzieć. Te podkolanówki nawet nie muszą być profesjonalne, to nie muszą być kupowane w sklepach z materiałami medycznymi, bo też takie odpowiednie są o pewnym takim skalowanym stopniu ucisku, ale to wystarczą takie podkolanówki dla biegaczy, w powszechnych sklepach sportowych i to jest jeden z najlepszych metod, czyli pamiętać, żeby mieć takie ewentualnie podkolanówki.
A co one właściwie robią?
Powodują, że jest większy ucisk i lepsza cyrkulacja krwi w tych rejonach. Ale to wszystko działanie takie adytywne, czyli to wszystko ma znaczenie, czyli nie odwadniać się, co kilka godzin zrobić przerwę, ćwiczyć w międzyczasie, mieć takie podkolanówki mogło wystarczyć. Przyjmowanie leków u osób zdrowych profilaktycznie absolutnie nie jest zalecane, bo proszę pamiętać, że jeżeli przyjmiemy takie leki, które jednak zwiększają ryzyko krwawienia, to przy nawet niewielkich urazach komunikacyjnych może stać się nam jakiś większy dramat.
Mamy też pytania tutaj od słuchaczy właśnie dotyczących zakrzepicy i hormonalnej terapii zastępczej. Od 2 lat stosuję HTZ. Czy trzeba jakieś robić badania, żeby zabezpieczyć się? Pyta pani Beata.
Ja myślę, że lekarz, który przepisywał tę terapię, dobrze zebrał wywiad z pacjentką, porozmawiał na temat różnych ryzyka wykrzepiania i uznał, że u pacjentki korzyści z tej terapii przewyższają ewentualne ryzyko. Według mnie wystarczy sama świadomość, że taka terapia może zwiększyć ryzyko wykrzepiania i pacjent powinien być bardziej uczulony i również stosować te wszystkie metody, o których rozmawiamy w czasie dłuższych podróży.
A tak na co dzień, co powinno zaniepokoić, jeśli kobieta przyjmuje antykoncepcję albo hormonalną terapię zastępczą?
Najbardziej właśnie boimy się tej osławionej zakrzepicy żył głębokich, czyli jeżeli nam pojawi się większy obwód podudzia. Niektórzy twierdzą, że jak 2-3 centymetry jest różnicy między jednym a drugim, niesymetryczne poszerzenie jednej kończyny dolnej, to powinno nas to niepokoić. Zazwyczaj właśnie w zakrzepicy dochodzi do obrzęku jednej z kończyn. Dodatkowo ta kończyna może być bardziej ucieplona i co więcej, ten obrzęk jest często bolesny, czyli mamy powiększenie średnicy, jest bolesność, jest zwiększone ucieplenie. Kolor skóry nie musi się zmienić. To jest coś, co nas powinno zaniepokoić i dość szybko powinniśmy pojawić się u lekarza, który może wykonać pewne badania, a konkretnie USG, doplerowskie naczyń żylnych, pokazać je. Jest taki prosty test uciskowy. Normalna żyła w czasie badania ultrasonograficznego, kiedy uciśniemy ją głowicą urządzenia ultradźwiękowego, ona powinna się zapaść. Powinna wykazać pewien ruch. Jeżeli jest ona wypełniona skrzepinami, to ten test uciskowy pokaże nam, że ona się nie zapada. I to jest jedna z pierwszych bardzo dobrych metod diagnostycznych do rozpoznawania ewentualnej zakrzepicy.
To porozmawiamy w tej chwili o tym, kto jest tak naprawdę najbardziej zagrożony, bo zastanawiam się, czy mówił pan też o tych skrzepach, które mogą powstać na przykład w wyniku zranienia się, tak? Albo na przykład operacji. Czy nawet najmniejsza operacja stanowi zagrożenie, że może dojść do zatoru?
Taka operacja, która nas unieruchamia. Generalnie jest operacje dotyczące stawu kolanowego, stawu biodrowego, operacje na miednicy, one bardzo predysponują do powstawania zakrzepic żył głębokich. U tych pacjentów profilaktycznie stosujemy leczenie. Oni są w tak dużym ryzyku, że nie chcemy doprowadzić do powstania zakrzepicy. Dopiero gdzie pacjenci zaczynają chodzić, są uruchomieni, to ryzyko spada.
Rozumiem, że to ryzyko jest tylko bezpośrednio w czasie pooperacyjnym, nie później.
Okres unieruchomienia.
Tutaj właśnie pyta słuchaczka, która mówi, że ma 4 endoprotezy, czy jest zagrożona zakrzepicą.
Jeżeli te operacje były wykonane poprawnie i pacjentka odzyskała w jakimś stopniu funkcjonalność, chodzi, spaceruje, to nie. Natomiast ten okres unieruchomienia, to wyraźnie podkreślam, okres unieruchomienia predysponuje do wykrzepiania.
Mówiliśmy o zatorach naczyń zlokalizowanych w obrębie płuc, serca, mózgu, kończyn, ale czy na przykład może też dojść do zatorów innych narządów wewnętrznych, na przykład w jamie brzusznej jelit,
nerek? Tak, to jest, nazywa się, są naczynia kreskowe i często mówimy właśnie te naczynia odchodzące od aorty, które doprowadzają krew do jelit. U niektórych pacjentów może dojść niestety do zakrzepicy, czy też wykrzepiania, czy też zatoru tętnicy kreskowej, co objawia się zawałem jelit, silnym bólem w jamie brzusznej, niedrożnością, to również jest stan bezpośredniego zagrożenia życia.
Zupełny przypadek, że wczoraj w serialu w jednej z telewizji komercyjnych, właśnie w serialu medycznym, też była mowa o zakrzepicy właśnie jelita. Zupełny przypadek.
Pacjentka przeżyła.
Pacjentka chyba przeżyła, ale nie wiem, to się okaże dopiero pewnie w następnym odcinku. Pacjenci przygotowywani do operacji są informowani, że muszą do tej operacji założyć takie specjalne pończochy. To jest to samo, co profilaktyka w samolocie tymi podkolanówkami, tak? Takie pończochy, które mają uciskać.
Dokładnie tak. To są już pewnie wyskalowane i przygotowane pończochy. Często one są również szyte na miarę pod konkretnego pacjenta i są pewne skale ucisku również. To jest właśnie, przypomniałem pani redaktor, no bardzo ważną rzecz. Jeżeli mamy zakrzepicę, jest zdiagnozowana zakrzepica, to często pacjenci zostają unieruchomieni albo sami się boją chodzić, a to jest największy błąd i akceleruje dalsze zakrzepianie.
No bo noga boli na przykład.
A no właśnie. I teraz jak tylko obrzęk się zmniejsza, to z takimi pończochami powinniśmy jak najszybciej być uruchomieni. Wręcz mówi się, że intensywne chodzenie u tych pacjentów powoduje lepszą cyrkulację krwi. Ta krew przepływa dużo więcej krwi, jeżeli chodzimy, jeżeli ta pompa mięśniowa pracuje. I to nas w jakiś sposób po pierwsze skraca leczenie, poprawia efekty leczenia i zabezpiecza przed kolejnymi epizodami.
No właśnie tak się zastanawiam, czy to dlatego tak po operacjach już w kilka godzin, nawet czasami pacjenci są zganiani z łóżka i proszę chodzić, proszę iść do toalety, proszę przejść się korytarzem, a tu wszystko boli, to ma jednak jakiś sens
głęboki. To nie jest złośliwość personelu medycznego, są wskazania medyczne. Generalnie jeżeli stan pacjenta pozwala na to, i oczywiście z bólem sobie możemy również poradzić, to chodzenie, stosowanie tej pompy mięśniowej jest gwarantem lepszego gojenia się również ran, ale również zmniejsza prawdopodobieństwo nasilenia się i zwiększania wykrzepiania w kończynach.
Czy jakieś intensywne działania, skoki, bieganie, to sprzyja temu, że się będzie coś tam urywało nam w naczyniach i powodowało, może doprowadzić do zatoru?
Pewnie w skrajnych przypadkach byłbym sobie w stanie to wyobrazić. Tutaj może powiem taką anegdotę. Jeden ze znajomych profesorów był na koncercie rockowym, stał blisko głośników, I tak basy były potężne, że on widział już, jak mu się odrywa blaszka miażdżycowa od aorty, od tej fali dźwiękowej. Oczywiście to byłby jakiś bardzo przypadek kazuistyczny, wyjątkowy. Raczej takie rzeczy nie powinny powodować u osób zdrowych zwiększenia ryzyka powstania zatorów. Oczywiście w skrajnych przypadkach mogłoby do tego dojść. Natomiast osoby zdrowe jak najbardziej mogą uprawiać aktywność fizyczną, nawet bardzo intensywną, i ona raczej zabezpiecza nas przed wystawaniem skrzeplin niż prowokuje do powstawania.
No to powiedzmy w takim razie konkretnie, jeśli na przykład ktoś złamie sobie nogę, mają unieruchomioną, czy też taka osoba jest narażona i musi myśleć o prewencji przeciwzatorowej, albo na przykład mamy w rodzinie kogoś obłożnie chorego, kogoś, kto leży po prostu, jest narażony?
Absolutnie tak. Te dwa przypadki to są osoby, które są w dość dużym ryzyku powstawania, oczywiście odwracalnych przyczyn powstawania skrzeplin. Jeżeli mamy gips na nodze, uruchomione są dwa sąsiadujące stawy, nie używamy tej kończyny dolnej, nie używamy pompy mięśniowej, krążenie jest zaburzone w tej nodze, predyspozycja do powstawania skrzeplin jest bardzo wysoka. Również osoby obłożnie leżącej. U tych osób generalnie możemy stosować tak zwane profilaktyczne dawki leczenia przeciwkrzepliwego i tak się dzieje. Często pacjenci mówią, że dostawali zastrzyki w brzuch w momencie, kiedy mieli gips, i to właśnie wtedy dostają te zastrzyki po to, żeby chronić ich przed groźnymi powikłaniami. To warto podkreślić, że to są przyczyny odwracalne. To są odwracalne przyczyny powstawania zakrzepic. Jeżeli u pacjenta z naszych wytycznych wynika, jeżeli doszło do drugiego epizodu wykrzepiania, drugiego epizodu zakrzepicy żył głębokich, to ten pacjent już jest w bardzo poważnym ryzyku powstawania groźnych powikłań i on musi przyjmować leki do końca życia. Pacjenci, którzy mieli złamaną nogę albo jakąś operację, byli w jakiś sposób przejściowo unieruchomieni, oni tego leczenia często nie potrzebują przez całe życie. Czasami wystarczą tylko 3 miesiące przyjmowania leczenia przeciwkrzepliwego.
To w takim razie dalej, panie profesorze, jeśli na przykład spadliśmy z roweru, jesteśmy mocno poobijani, my mamy całą masę siniaków, no i boimy się tych zakrzepów, tych, że tam się coś pourywa i nam zatka naczynia krwionośne. Jest to możliwe po takim urazie?
Jeżeli nie doszło do złamania kończyny, jeżeli możemy w miarę normalnie funkcjonować, chodzić, powiedzmy, nie możemy jeździć na rowerze, biegać, ale nie jesteśmy przykuci do łóżka, normalnie funkcjonujemy, chodzimy, ta pompa mięśniowa działa, nie jesteśmy w większym ryzyku powstania zakrzepicy w tym przypadku.
To co w takim razie czuje pacjent, bo mówi pan, że to najczęściej w obrębie kończyn się zaczyna, czy po prostu go zaczyna ta noga boleć nagle, czy to trwa długo i jak długo to może trwać, żeby samo się, że tak powiem, rozeszło, czy trzeba natychmiast kontrolować się u lekarza?
Każde podejrzenie, że może dojść do zakrzepicy żył głębokich powinno wymagać konsultacji lekarskiej. To wyraźnie podkreślam, w każdym momencie, kiedy podejrzewamy, że doszło do zakrzepicy, powinien zobaczyć nas lekarz. Możemy wykonać pewne badania krwi, które może nie tyle potwierdzają, co bardziej wykluczają nam ewentualną zakrzepicę. Może lekarz powinien wykonać to badanie, o którym wspomniałem, czyli USG doplerowskie żył głębokich kończyn dolnych. Również w skrajnych przypadkach, jeżeli podejrzewamy, że jednak doszło do migracji takiej skrzepliny, musimy wykonać bardziej zaawansowane badania w postaci tomografii komputerowej z podaniem kontrastu. Czyli symptomy takie, a mianowicie zwiększenie obwodu, szczególnie jednej asymetrycznie kończyny, bolesność tego obrzęku, wyraźne zwiększone ucieplenie, to wyraźnie można porównywać z kończyną zdrową, z drugą kończyną, czy ona jednak jest cieplejsza, czy nie, powinno nam zasugerować. Co więcej,
ale ile to może trwać?
To może powoli narastać, a czasami może bardzo gwałtownie. Bardzo istotne jest...
Można pomylić na przykład z jakimiś chorobami związanymi z rwą kulszową albo czymś takim?
W przerwie kulszowej umiejscowienie bólu jest inne, nie mamy obrzęku, nie mamy zwiększone ucieplenie kończyny. To jest taka triada głównych objawów, które nas powinna zaniepokoić. Absolutnie tak. Samo zaczerwienienie jest bardziej charakterystyczne kończyny, czy też skóry dla wykrzepiania, czy też zakażonego zakrzepienia żył powierzchownych.
No bo właśnie to dotyczy też chyba osób młodych. Ja przypominam sobie sprzed kilku lat przypadek naszej znanej sportsmenki, młodej kobiety, Kamili Skolimowskiej, która była mistrzynią olimpijską w rzucie młotem i miała zator. Właśnie, a zaczęło się wszystko od bolącej łydki. To też może być taki niepokojący pierwszy...
Właśnie, boląca łydka, to jest właśnie to, o czym mówimy. Pewnie doszło tam też wcześniej do pewnej podróży, to było, zostało się, o ile pamiętam, za granicą. I doszło, i to proszę zwrócić uwagę, to jest niestety przykład smutny, jak zatorowość płucna potrafi przebiegać dramatycznie. Jeżeli ten czop całkowicie zablokuje przepływ krwi do płuc, pacjent traci przytomność, jest spadek ciśnienia, jest w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Niestety czasami w skrajnych przypadkach to przebiega tak dramatycznie. Dlatego warto to podkreślić, o czym mówimy wcześniej, że jakiekolwiek symptomy powinny nas skłonić jednak do szukania profesjonalnej porady po to, żeby nie doszło w czasie do tak tragicznych skutkach przypadku.
No i w tym momencie doszliśmy do przyjmowania na przykład kwasu acetylosalicylowego, tak zwanej popularnej aspiryny. To powinno się o tym pomyśleć, jeśli wybieramy się w podróż albo w ogóle jesteśmy zagrożeni i samemu w domu, zanim zdążymy pójść do lekarza, sobie wziąć taką tabletkę aspiryny?
To wszystko zależy, czy jesteśmy osobą zdrową, w poczuciu zdrowia żyjemy, czy niestety mamy jakieś czynniki, które nas predysponują.
Bo powiedzmy, że aspiryna rozpuszcza, tak?
To właśnie musimy powiedzieć, że aspiryna nie jest lekiem przeciwkrzepliwym. Aspiryna i pochodne leki do aspiryny, których mamy na rynku kilka, to są leki przeciwpłytkowe, czyli one zapobiegają agregacji, czyli łączeniu się płytek krwi. To jest jeden z elementów powstawania skrzepliny. Natomiast sama aspiryna nie rozpuszcza nam skrzeplin. My jako lekarze mamy dość duży obecnie panel różnych leków, bardzo silnych, bardzo skutecznych. Wyraźnie chciałbym podkreślić, że u osób zdrowych, bez ryzyka większego wykrzepiania, nawet na długie podróże, stosowanie leków, które miałyby poprawić przepływy krwi, w jakiś sposób nas zabezpieczyć przed skrzeplinami, absolutnie nie jest zalecane. To zupełnie inaczej dotyczy pacjentów, którzy już mieli zakrzepicę, mają na przykład jakąś chorobę nowotworową albo są po udarach mózgu z pewnymi niedowładami. To jest zupełnie inna grupa pacjentów. Ci pacjenci często już są na leczeniu przeciwkrzepliwym albo takie leczenie może być rozważone przed ewentualną podróżą. To bym chciał jeszcze wyraźnie, że pani redaktor pozwoli podkreślić, że przyjmowanie profilaktyczne aspiryny u osób zdrowych w świetle naszej wiedzy obecnej absolutnie nie jest wskazane. Korzyści z przyjmowania tego leczenia są mniejsze niż ewentualne ryzyko powikłań, czyli krwotoków. Krótko mówiąc, jeżeli pacjent jest zdrowy, nie ma choroby wieńcowej, nawet przed długą podróżą nie jest wskazane u osób zdrowych przyjmowanie kwasu acetylosalicylowego, który jest bardzo łatwo dostępny.
Tak, mamy tutaj sporo pytań od słuchaczy. Pani Joanna pyta, czy przy długim siedzeniu bardzo puchną jej nogi, łydki są twarde i dużo grubsze, stopy też spuchnięte. Czy to może być objaw choroby, o której rozmawiamy?
Jeżeli jest to symetryczne, bez bolesności, to bardziej bym podejrzewał, że jest to niewydolność żylna. Domyślam się, że...
Symetryczne znaczy dwie nogi.
Dwie nogi, dokładnie dwie nogi są puchnięte. Śmiem twierdzić, że u tej pacjentki, tej pani dochodzi do tego, że te obrzęki pojawiają się największe wieczorem po długim siedzeniu, jeżeli pochodzi, a szczególnie po nocy one wszystkie znikają. Więc to też jest cecha charakterystyczna dla pewnej niewydolności albo krążenia, albo niewydolności żylnej, czy niewydolności serca. Natomiast jest to mało charakterystyczne do ewentualnych objawów zakrzepicy.
I od pani Jolanty SMS. Witam, dziękuję, że jest ta audycja. I mam pytanie, czy hemoroidy mogą być przyczyną zakrzepicy?
Hemoroidy same w sobie są zakrzepicą tych splotów żylnych, natomiast stamtąd generalnie nie dochodzi do zatorów. Hemoroidy samej definicji to jest kwestia zakrzepicy splotów żylnych.
Dobrze, przejdźmy w takim razie, bo musimy powoli kończyć. Czy można wyprzedzić ten niebezpieczny stan, jakim jest zator? Zrobić jakieś badania, wykonać, nie wiem, zbadać sobie krew, zrobić USG doplerowski. Czy to pomaga i da się coś stwierdzić wcześniej?
Profilaktycznych takich badań nie zalecamy generalnie. Jeżeli pacjent jest zdrowy, planuje podróż na przykład do Australii, jest aktywny fizycznie, nie przeszedł żadnego urazu, nie ma innych chorób, u tego pacjenta nie sugerujemy jakichkolwiek innych badań. Oczywiście jest pewna grupa pacjentów, którzy są w pewnym ryzyku, bo o czymś jeszcze nie wspomnieliśmy, są pewne predyspozycje genetyczne do powstawania skrzepin. Są pewne mutacje genów, które powodują, że u danych pacjentów te skrzepiny powstają dużo łatwiej. I niestety pierwsze badanie i rozpoznanie często pojawia się po pierwszym epizodzie wykrzepiania. Wtedy szukamy przyczyny. Niestety, to też warto podkreślić, czasami powstawanie skrzepin, czy ta zatorowość płucna jest objawem innej choroby. My u każdego pacjenta, który przechodzi zatorowość, staramy się szukać, czy ten pacjent nie ma też choroby nowotworowej. Bo u pacjentów z chorobą nowotworową nawet kilkanaście razy krotnie zwiększa się pogotowie do wykrzepiania, szczególnie przy rakach trzustki, rakach żołądka, czy też płuc.
Czy jeśli mieliśmy na przykład w kogoś w rodzinie krewnego, który przeszedł zatorowość płucną albo miał właśnie zawał serca z powodu skrzepliny, to powinniśmy być bardziej czujni?
Absolutnie tak. To jest pacjent wysokiego ryzyka. Wyższego ryzyka i u tego pacjenta faktycznie często przy zatorowości płucnej, oprócz tego, że szukamy aktywnie procesu nowotworowego, robimy ten taki profil genetyczny. Również szukamy, czy ten pacjent nie ma pewnej predyspozycji genetycznej do powstawania skrzepin.
Gdzie takie osoby właściwie mogą się zgłosić po poradę, po jakąś pomoc?
Ja uważam, że każda poradnia kardiologiczna, a nawet lekarz rodzinny powinien móc wykonać pewien podstawowy panel badań układu krzepnięcia. Te badania genetyczne też nie są jakoś bardzo zaawansowane i niedostępne, czy też bardzo drogie. One genetycznie są zrobione na każdym oddziale kardiologicznym w Trójmieście i też w większości poradni kardiologicznych.
Panie profesorze, i na koniec, jeśli pacjent już trafia do szpitala, trafia do was, do na przykład Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, to jak leczy się zatory? To jest długotrwałe leczenie już do końca życia?
To też jest różnie, w zależności, jeżeli jest przyczyna odwracalna, o której wspomnieliśmy, czyli pacjent miał długą podróż, doznał urazu kończyny, był po operacji, wtedy, kiedy wiemy, że jest przyczyna odwracalna, to leczenie jest kilku miesięczne. Jeżeli jest to drugi epizod albo na przykład jest u podłoża choroba nowotworowa, to leczenie jest długotrwałe, czasami do końca życia, to warto podkreślić. My każdego pacjenta z podejrzeniem zatorowości płucnej traktujemy jako pacjenta w zagrożeniu życia i dokonujemy pewnej, mówimy bardzo mądrze, stratyfikacji. Oceniamy ryzyko tego pacjenta. I pacjenci z zatorowością płucną, to też warto podkreślić, są w różnym ryzyku. Mogą być ryzyko bardzo wysokie zgonu. Ich traktujemy wtedy bardzo poważnie. Mogą dostawać leczenie fibrinolityczne, czyli takie leczenie, które bezpośrednio, natychmiastowo próbuje rozpuścić skrzep. Albo pacjenci są w niewysokim lub pośrednim ryzyku i ich leczymy przez kilkanaście dni w szpitalu.
I jeszcze pytanie na koniec, trochę nie dotyczące może zakrzepów, ale chorób serca. Pan Piotr pyta, czy jazda na rowerze jest zdrowa dla pacjenta z chorym sercem?
Zawodnicza w wyścigu pokoju czy Tour de France bym nie polecał pacjentów z chorym sercem. Natomiast codzienną podróż z pilnowaniem limitu akcji serca jak najbardziej, wręcz jest nawet wskazana.
Dziękuję bardzo. Profesor Marcin Fijałkowski, kardiolog internista z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, był moim i Państwa gościem. Dziękuję Panie Profesorze za udział
w
audycji.
Serdecznie.
A Państwu dziękuję za uwagę i nadesłane SMS-y i zapraszam za tydzień na spotkanie z dr Aleksandrą Kicińską, immunologiem i internistką z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a rozmowa będzie dotyczyła problemów z prokreacją, z którymi boryka się coraz więcej osób chcących zostać rodzicami. Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.